bo podobno są rzeczy, o których ornitolodzy nie mówią. Ta zima śmiertelne żniwo zebrała i na przykład chcemy ochronić ten las przed gradacją owadów, żeby go nie zeziarły. Nauka w dzisiejszych czasach jest mniej zainteresowana takimi rzeczami. Nie, to nie. Nie rób. Ja mam inaczej. To jest wolny wybór. Ja mam inaczej. Ja chcę ptakom pomagać. Coś wam pokażę, czary mary. Pyk. Mikrofon zamocowany, nie? Tu sobie w czapeczkę magnesik wszyłem i jest. I mucha nie siada. Dzień dobry. 9 marca. Nie mam pojęcia, kiedy oglądacie ten film. 8:30. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Dolina Zielona. Wybrałem się, żeby podpowiadać na pytania, tudzież odnieść się do komentarzy, które pojawiły się pod filmem z czyszczenia budek, z tegorocznych walentynek dla ptaszynek, bo pojawiły się tam takie komentarze stojące troszeczkę w kontrze do tego, co robię, i bardzo dobrze, że takie się pojawiły, bo podobno są rzeczy, o których ornitolodzy nie mówią. No to jak nie mówią, to może powiem i się wypowiem a propos tego, co o tym myślę, swoje zdanie. I jeszcze jedna rzecz na początku, bardzo się cieszę, że te komentarze, nawet jeśli są w kontrze do tego, co ja pokazuję tutaj na Ptasiej Strefie, to są w sposób kulturalny napisane, bez żadnego obrażania, tylko no, nie zgadzam się, albo tutaj coś jest inaczej, tu jest coś niedopowiedziane. Fajnie. Cieszę się, że w taki sposób, a nie z jakimś obrażaniem, skrajnym krytykowaniem i mieszaniem z przysłowiowym g. Nie wiem, jak długo tu wytrzymam. Też nie mam dużo czasu, bo dzisiaj muszę jeździć też po szpitalach z rodziną, więc nie ma zmiłuj. Natomiast postaram się ten odcinek nagrać jak najlepiej. Mam mikrofon kierunkowy taki mały, żeby coś ponagrywać. Śpiewają pojedyncze ptaki. Pierwsze zięby, ale to są najpewniej ptaki, które zimowały. Śpiewał siniak, dlatego stoję tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, ale przestał się odzywać, a nie mam nagranego siniaka. Zobaczymy. Taki mały mikrofonik, który można mieć ze sobą i spróbować nagrywać. Nawet słuchawek nie zabrałem, żeby oszczędzać miejsce. Nie zabrałem tylko zapasowych baterii do rejestratora. Dobra, do roboty. Zbieram się i idę tam, bo tam, gdzie śpiewa drozdśpiewak. Wcześniej, jak na 9 marca, wcześniej śpiewa. Teraz przerwę ma akurat, ale może uda się go nagrać. Zobaczymy. Kowaliki jakieś już coś się zaczyna dziać. Do roboty. Patrzcie to. Zobaczcie to, ile tutaj jest wiórów. Zobaczcie, jak dzięcioł tutaj pracuje nad tym pniakiem. To kolejny przykład tego, jak bardzo potrzebne jest martwe drewno w lesie. Czyli nieusuwanie wszystkich drzew. Dzięki temu drzewu i wielu mu podobnych dzięcioł duży, bo to są najpewniej ślady dzięcioła dużego akurat. Być może dzięcioł czarny, ale raczej stawiam tutaj na dużego. Przetrwał zimę. Przetrwał zimę, bo mógł korzystać tutaj sobie z pokarmu, czyli z tych owadów, które zimowały w środku. Jeśli by tego drzewa tu nie było, tego martwego drzewa, które już padło wiele lat temu, gdyby ktoś je usunął, zabrał, nie wiem, na opał, cokolwiek, no by już miał dużo, dużo trudniej. To dobrze, że częściowo wymarły bogatki zimą dzięki mrozowi, bo to zwolni miejsce dla innych ptaków i będą mogły zająć ich terytoria i ich dziuple. I że ornitolodzy nie mówią tego, ale dokarmianie i wieszanie budek może lokalnie ptakom szkodzić. Dobrze, odniesiemy się do tego. Do czego nie mówią ornitolodzy. Ale najpierw drozda śpiewaka nagramy. to fajnie. Ja nigdy nie lubię, jak jakieś ptaki padają z zimy. Z drugiej strony tak, jest to naturalne i mrozy zbierają śmiertelne żniwo. W tym roku wiele ptaków zostało tymi mrozami zaskoczonych. Tak samo jak my, bo szybko się odzwyczajamy od tego, że jak wygląda normalna zima. Przyzwyczajamy się do tego, że śniegu jest niedużo, zaraz jest ciepło i fajnie. Bardzo szybko się do tego przyzwyczajamy. Ptaki też się do tego przyzwyczajają. I rzeczywiście ta zima śmiertelne żniwo zebrała, chociażby w przypadku gęsi, kormoranów. Do tego sam fakt tego, że ptaki wodne na przykład skumulowały się w miejscach, gdzie, które nie zamarzły. No to jeszcze dołożyła się do tego ptasia grypa, która też na Pomorzu tutaj nieźle zaszalała. Wystarczy pojechać, no nie wiem czy teraz jeszcze, ale w zeszłym tygodniu byłem w porcie w Górkach Zachodnich. To w samym porcie około 30 martwych ptaków różnych gatunków. Były gęsi, bernikle kanadyjskie, były kormorany, bielaczek. No, cała masa tego. I tak naprawdę w tym lodzie, który na Bałtyku się zebrał, pewnie są tego całe tysiące. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście zwolniły się terytoria dla innych ptaków? No i tutaj mam dosyć zdanie inne na ten temat. Dlatego, że muchówka żałobna, tutaj chociażby wywoływana, nie konkuruje o terytorium z bogatką. Bogatka nie konkuruje o terytorium z modraszką. Bogatka w obrębie terytorium konkuruje z inną bogatką. Tak to działa. Czyli w obrębie gatunku. Więc tutaj o tych terytoriach, no tutaj uwaga, niekoniecznie trafna. Natomiast jest tu także ziarno słuszności takie, że rzeczywiście mogą konkurować o miejsca lęgowe. I kiedy konkurują? Kiedy to jest tak, że silniejsza bogatka zabiera słabszym muchołówkom miejsce lęgowe? Wtedy, kiedy tych miejsc lęgowych jest mało, kiedy ich brakuje. Na przykład w posadzonym ludzką ręką lesie młodym, gdzie nie ma odpowiedniej ilości dziupli. No jak jest dziupli mało, no to dostęp do nich mają te, które są najsilniejsze. To wtedy najwięcej dochodzi do walk. Wtedy może dochodzić do tego, że sikora bogatka będzie zabijać czy muchołówkę żałobną, czy muchołówkę białoszyją, bo były takie prace. Ale to nie jest efekt stosowania sztucznych dziupli. To jest efekt tego, że dziupli po prostu ptakom brakuje. Albo efekt tego, że powieszono budki tylko z myślą tak naprawdę o bogactce, z myślą o tym, żeby jak najwięcej tych budek było zajętych. I tu przejdziemy do ciekawej rzeczy, która coraz bardziej mnie nurtuje i też się zaczynam nad tym zastanawiać.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik ptasiej strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały ptasiej strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Klasycznie w literaturze przyjęto założenie, że budki lęgowe w lasach wiesza się mniej więcej co 50 metrów. W ubogich lasach nawet jedna na 100 metrów. Tylko to nie jest podyktowane tym, żeby dobrze pomóc ptakom. To jest podyktowane opłacalnością. Koszt, efekt. Chodzi o to, żeby jak najwięcej budek było zajętych. Żeby nie było budek pustych. Czyli po to wieszamy mało budek, żeby one były zajęte w lesie, w którym jest mało dziupli naturalnych. Wieszając w dalszym ciągu mało budek lęgowych, no to będziemy dalej utrzymywać tą sytuację, że te ptaki rzeczywiście silniejsze będą konkurować z tymi słabszymi. I pod tym względem tutaj ktoś ma rację, ale to nie jest samo wieszanie budek. To jest po prostu nieodpowiednie wieszanie budek. To jest to, o czym coraz częściej dochodzę do wniosku, że mamy zastąpić dziuple w lesie w miarę naturalnym. W lesie naturalnym tych dziupli jest od pieruna. W takiej Puszczy Białowieskiej zapewne rzadkością jest, żeby sikora musiała walczyć z muchołówką żałobną o dziuplę, żeby musiała ją zabić. Żyją te ptaki obok siebie, nie ma żadnego problemu, dlatego że dla każdego jest miejsce i nie ma problemu, jeśli chodzi o walki. Więc problem nie jest w wieszaniu budek, tylko problem jest w tym, że budki albo się wiesza ich za mało, albo są to często budki, które są zrobione z myślą na przykład o sikorze bogatce, bo tak jest w przypadku budki typu A. Ona jest wieszana z myślą o sikorze bogatce. Sam sposób wieszania budki może być istotny. Wiesza się w Polsce na wysokości 3-4 metrów w lasach, bo inaczej budki są kradzione. Gdyby były powieszone budki niżej, mogłyby z nich korzystać także inne gatunki ptaków. Z kolei, gdyby były powieszone bardzo wysoko, na przykład taka budka B dla szpaka, gdy się wiesza ją bardzo wysoko, na wysokości 7-8 metrów, to bardzo chętnie zajmują te budki kowaliki, które już mniej chętnie wchodzą do budek powieszonych nisko. To jest ciekawe, bo w dziuplach naturalnych często widywałem kowaliki dość nisko, natomiast w budkach lęgowych raczej w tych powieszonych wyżej. A kiedy powiesiliśmy budki z myślą o suweczce, taki był pomysł, i błędnie powiesiliśmy je za wysoko, bo powiesiliśmy tak jak budki dla włochatki. Wyobraźcie sobie, że większość tych budek już w pierwszym roku była zajęta przez kowaliki. Zatem wieszanie budek nie tyle co szkodzi, ale rzeczywiście może preferować te jedne gatunki, które będą wyganiać inne, albo inne w ogóle nie będą z budek korzystać. Dlatego to, co ja chcę robić na ptasiej strefie, to chcę sprawdzać takie rzeczy, dlatego że nauka w dzisiejszych czasach jest mniej zainteresowana takimi rzeczami. Bardziej się publikuje genetyka, bardziej się publikuje coś, co jest nowatorskie, ale już dużo mniej chętnie publikowane jest coś, co jest zrobione z drewna i robi się to od 100 lat, no bo to już wszystko o tym wiemy. Się okazuje, że nie wszystko. Oczywiście kwestia jeszcze konkurencji o pokarm. Tak się składa, że dany gatunek żyje w danej niszy ekologicznej. To znaczy, że jest przystosowany do konkretnego rodzaju pokarmu i nie zawsze jest tak, że wszystkie ptaki będą jadły dokładnie to samo. Nie może tak być, dlatego że wtedy przeżywa tylko najsilniejszy. Już dawno bogatki by wytrzebiły inne gatunki ptaków, wygrywając z nimi konkurencję o pokarm. Wiemy z kolei, że modraszka na przykład może konkurować z bogatką, ale nie bezpośrednio. Po prostu zjada owady, gąsienice, zanim dorosną do rozmiaru dobrego dla bogatki. Tutaj jest pewnego rodzaju konkurencja. Ale już czy bogatka będzie konkurować z ziemią, czy będzie konkurować z muchołówką? Bogatka nie poluje albo skrajnie rzadko chwyta owady w locie. Nie będzie tutaj konkurencji o pokarm, więc to tak do końca nie działa, bo gdyby tak było, to w Puszczy Białowieskiej jest super dużo dziupli, nie mogłyby występować muchołówki białoszyje i bogatki obok siebie, no bo po prostu by się ten silniejszy gatunek zwalczyłby słabszy. A tak nie jest. Zatem jakie rozwiązanie byłoby dobre, żeby budki nie szkodziły? Ano takie, żeby tych budek była różnorodność, żeby było ich dostępnych więcej niż jest ptaków zainteresowanych. I teraz tak, to co wychodzi z moich obserwacji, jeszcze są to dane nieopublikowane, aczkolwiek już znalazłem podobne dane, tylko dotyczące okresu lęgowego. Ja bardziej koncentrowałem się na czasie, kiedy ptaki nocują w budkach. Otóż powtórne wykorzystanie budki lęgowej. W przypadku budek powieszonych tradycyjnie, na przykład co 50 metrów, gdzie nie ma dużo alternatywnych dziupli, bogatki i inne ptaki, które tam mogą gniazdować w tych budkach, te kilka gatunków dziuplaków, często będą powtarzać lęk w tej samej budce, no bo nie ma alternatywy. Ja u siebie wieszałem budki lęgowe tak, jak się nie powinno robić. Za gęsto, co drzewo jedna, absurdalnie to jest, przecież połowa tych budek będzie pusta i jest połowa pusta, więcej nawet niż połowa jest pusta, ale jak sikory budują gniazdo, najpierw mają lęk w jednej budce, a drugi lęk przenoszą do drugiej. Czemu? Ano temu, że w tej pierwszej już się mogą rozwijać pasożyty i bardziej opłaca się zająć niezapasożyconą budkę gdzieś obok dla kolejny lęk i to zwiększa jego szanse na przetrwanie, natomiast powtarzanie lęgów w tej samej budce jest dla ptaków może być po prostu gorsze. Więc w tym wypadku, no też ornitolodzy o tym nie mówią, ale może nie mówią o tym dlatego, że po prostu nikt tego nie zauważył i nikt tego nie wie, bo wszyscy jak mantra powtarzają wieszanie według schematu co 50 metrów najlepiej w siatce, bo tak robimy badania, bo tak jest najlepiej. Najważniejsze jest, żeby każda budka była zajęta, a według mnie ptaki powinny mieć wybór. Jak mają wybór, to jest dużo inaczej. Zatem tak, to ja też mam niektóre budki powieszone co 50 metrów. W jednej kolonii mamy budki powieszone co 50 metrów, ale parami, gdzie budki się troszeczkę od siebie różnią. Ptaki mają wybór. Mam kolonie, gdzie budek jest bardzo dużo powieszonych, blisko siebie co drzewo, co kilka drzew. Także w obrębie terytorium jest zawsze kilka budek. Przez to nigdy nie będzie tak, że w co każdej może być bogatka. Nie, bo jest miejsce. Mamy bogatkę, potem gdzieś zmieści się modraszka, gdzieś jest miejsce dla muchówki żałobnej, albo nie ma tej muchówki żałobnej, bo budka jest głębokiego typu, która nie odpowiada muchówce żałobnej. Tak też jest. To też jest kwestia, która jest mało poruszana. Budki prawdopodobnie powinny być różnorodne i mam nadzieję, że przez działalność Ptasiej Strefy i tego, co robię wraz z zespołem, uda się coś takiego wypracować, jakieś sensowne zalecenia, jak stosować te budki. Inną sprawą jest to, że budki mogą narażać ptaki na drapieżnictwo. I to jest coś, o czym ja powtarzam od początku tak naprawdę istnienia tego kanału, że budka powinna być bezpieczna. I to jest coś, co też często, bardzo często jest ignorowane. I to przez zarówno użytkowników budek, no przecież już kupił budkę ładną na aledrogo.pl, ona jest śliczna, piękna, ale i taka ma być, przecież było gniazdko, piórka widać, że nosił, nie. To widać piórka, że kuna wyniosła ptaszka z budki. Budka nie spełniła swojego zadania, stała się pułapką ekologiczną i to jest akurat coś, o czym ja od początku istnienia kanału Ptasia Strefa mówię. Dobra, i cała rozmowa o budkach sprowadza się do tego, że gdyby było odpowiednio dużo miejsc lęgowych, to by problemu nie było, bo byłby wybór, byłyby różne i ptaki zajmowałyby różne. Te bardziej bezpieczne, te mniej bezpieczne, przeżywałyby te, które wybierają te bardziej bezpieczne, te mniej ogarnięte, ginęłyby w szponach drapieżników, co jest normalne. Problem w tym, że w obecnych lasach nie ma tyle dziupli, ile było wcześniej. W Puszczy Białowieskiej, gdzie mamy lasy, które gdzieniegdzie drzewostany mogą mieć po kilkaset lat, tam jest cała masa dziupli. W lesie, w którym jesteśmy tutaj, ten las 100 lat temu wyglądał tak. I to jest zdjęcie tego lasu, może troszeczkę innym miejscu, ale to jest ciągle ten sam las. 100 lat temu tu były pola uprawne i łąki. Serio, w tym lesie. I to jest zdjęcie autentyczne, dzięki temu, że mamy zdjęcie z tego czasu, gdzie są budynki, do dzisiaj stoją, które można znaleźć jeszcze w Gdańsku. Wiemy, że to jest ten las. Ten las ma 100 lat i mimo to nie ma tu jeszcze tyle dziupli, ile by mogło być. Nie ma tu 200-300-letnich drzew. No nie ma. Akurat w tym miejscu, gdzie jestem, nie ma. Są takie gdzieniegdzie, ale nie tu. Zatem nie ma tyle dziupli, takiego wyboru, jaki mógłby być. Więc w momencie, kiedy sadzimy las i na przykład chcemy ochronić ten las przed gradacją owadów, żeby go nie zeziarły tej całej monokultury, czy to sosnowa będzie, czy jakakolwiek inna, czy nawet będzie las mieszany, chcemy mieć jak najszybciej tam ptaki, to zapewniamy sztuczne miejsca. Pytanie, czy do tej pory robiliśmy to w odpowiedni sposób? Czy wieszając budkę tak, żeby była na pewno zajęta, to jest to dobre rozwiązanie? Czy nie powinniśmy wieszać budek w różny sposób, na różnych wysokościach, różnych typów? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Pytanie, czy to nie jest za drogie? Bo może się tak okazać, że to jest za drogie i nikt tego robić nie będzie. No, kolejny komentarz, że dokarmianie więcej szkodzi niż pomaga ptakom i że to ludzie robią dla samego siebie, dla samego zadowolenia, że coś pomagają. I pewnie tak. Tutaj jest pewnie ziarno prawdy. Ja cieszę się z tego, że pomagam ptakom, że je dokarmiam, że pomagam im przetrwać zimę. I że kolejna część jest taka, że ptaki same naturalnie by przetrwały. Pewnie część tak i na pewno nie tyle, ile przetrwa w momencie, kiedy ptaki dokarmiamy. To nigdy nie jest tak, że dzięki dokarmianiu przetrwają wszystkie ptaki. Można sobie pomiędzy bajki wyłożyć, dlatego że wśród tych ptaków będą ranne, chore, osłabione i one będą też ginąć przy karmnikach, bo ściągając ptaki do karmnika, ściągamy tam też ich naturalnych wrogów w postaci krogulca, który z tymi chorymi będzie szybko robił porządek. I fajnie to widać w wynikach akcji karmnik, jak są obrączkowane ptaki zimą i spada ta ilość i retrapów, i obrączkowanych ptaków. Raz, że stado zimujące wyobrączkowujemy, ale też ilość ptaków przeżywających zimę spada. Bardzo fajnie było to widać w tym roku, w momencie, kiedy przyszły silniejsze mrozy. Część ptaków mogła się przemieścić, ale część ptaków też padła. Fajnie to było widać na walentynkach dla ptaszynki, gdzie były ptaki, które nie przetrwały nocy, po prostu zasnęły w budce, nie obudziły się rano, bo zabrakło paliwa. To się dzieje, natomiast ptaki też, dużo ptaków ginie właśnie z powodu drapieżników. I zima i tak robi silną redukcję. Natomiast dlaczego ja jestem zwolennikiem dokarmiania ptaków w okresie zimowym, klasycznego, bo w okresie letnim raczej nie. Raczej mam mieszane uczucia co do tego dokarmiania, dlatego że uważam, że w okresie letnim owadów się robi całkiem sporo. Problem jest dokładnie ten sam, który jest w przypadku budek lęgowych, czyli naturalności środowiska. Bo mówimy, że w naturalnych warunkach nie ma sprawy. Chcecie naturalne warunki? Posadźcie 150-letni raz. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tam są naturalne warunki. Teraz tak, całe obszary miejskie, zurbanizowane, to kiedyś najczęściej w Polsce to był las. Wszystkie pola uprawne to też kiedyś był las. To były naturalne warunki. Tam było dosyć pokarmu zimą, żeby ptaki mogły sobie przezimować. Gdyby im go nie brakowało, to by nie korzystały tak chętnie z karmników, jak korzystają. Dobrze to widać po przykładzie sikor, dobrze to widać po dzwońcach. Kiedy nie ma silnego śniegu, to dzwońce starają się trzymać z dala od karmników, bo jest bezpieczniej. Mają gdzie żerować, przemieszczają się normalnie. Kiedy jest bardzo źle, no to wtedy zaczynają z tych karmników korzystać. Zatem ptaki uzupełniają dietę. I to nie jest też tak, że one siedzą i żrą tylko słonecznik. Nie. One korzystają z tego jako dobrego takiego bonusu, ale też starają się żerować normalnie. Tylko że pośród blokowisk, pośród zabudowań, gdzie nie ma starych, nie wiadomo jakich drzew, gdzie mamy trawniki, gdzie mamy ogródki obsadzone tujami czy innymi ozdobnymi drzewami, tam nie ma wystarczająco dużo pokarmu. Ale nawet załóżmy, że przestajemy dokarmiać ptaki w okresie zimowym, przychodzi taka zima jak była teraz, robi porządek i kosi dużą część ptaków. Jest to naturalne, przeżywają tylko najsilniejsze. I moje pytanie brzmi, czy ta liczba, pytanie, bo ja nie znam na nie odpowiedzi, czy ta liczba ptaków, która przetrwa zimę naturalną, tą w sposób, no, że sobie radziły, nie korzystały z pomocy człowieka, czy ta liczba ptaków będzie wystarczająca, żeby opanować owady, które wyjdą na wiosnę i zabiorą się za zjadanie drzewek, liści i tym podobnych. Bo musimy pamiętać, że to ptaki są tym wentylem bezpieczeństwa, który reguluje w przyrodzie ilość owadów, które potem zjadają rośliny dookoła, drzewa, uprawy, w sadzie i tak dalej. No, zaraz powiecie, że człowiek to reguluje. Ja wolę chodzić do lasu, który jest obsługiwany przez bogatki, a nie przez samolot z opryskiem. Takie jest moje zdanie. Tak wolę. Nie ufam do końca środkom chemicznym. Bogatkom ufam, bo bogatka mnie nie otruje. Bogatka mi raka nie spowoduje. Zorganizowane dokarmianie ptaków promował już Baron von Berlepsch w swoim dziele o ochronie ptaków, gdzie też promował budki lęgowe. Ten człowiek, który wymyślił budki A, B, C i D na podstawie dziupli dzięciołów, to on to wynalazł. I potem wzorowali się na nim inni. I tak, on sugerował, że trzeba zimą ptakom pomagać, żeby zwiększać ich obecność potem w okresie lęgowym, żeby było ich w okresie lęgowym jak najwięcej, a będzie ich tylko tyle, ile może być, bo są to ptaki terytorialne. Nie będzie dużo więcej sikorek w lesie jednym, dlatego że będą musiały zajmować terytoria, a terytoria zajmą najsilniejsze ptaki. Więc tak to działa, chyba że jest dosyć miejsca, że te słabe też mogą. Natomiast po to było wymyślone dokarmianie ptaków. Ja mam podobne podejście. Ono się nie zmieniło od 100 lat. Wychodzę z założenia, że na tyle zmieniliśmy siedlisko, że staram się to zrekompensować. Przy okazji się tym cieszę, bo można do ptaków podejść bliżej, można im zrobić zdjęcie. I tak, dokarmianie, tak samo jak wieszanie budek, jeśli jest zrobione w sposób niepoprawny, to może ptakom szkodzić. Natomiast czy skrajnie jakoś szkodzi? W przypadku sikorek, bo tutaj sikorki były wywołane do tablicy, mamy populacje stabilne albo lekko wzrastające, albo takie, no mniej więcej równe. Nic się nie zmienia. Nic się ptakom nie widać. W przypadku dzwońców, o tym był osobny film, gdzie dokarmianie, zwłaszcza w okresie pozazimowym, może sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób, ale o tym też się mówi na kanale. Ja wiem, że jest sporo osób, które najchętniej by widziało to tak, niech przyroda jest taka sama, samodzielna, dzika i niech sobie radzi, a ja nie kiwnę palcem, żeby jej pomóc, bo przecież nie chcę ingerować. Nie, to nie, nie rób. Ja mam inaczej. To jest wolny wybór, ja mam inaczej. Ja chcę ptakom pomagać, ja chcę szukać rozwiązań takich, żeby ten świat godzić, żeby ptaków było możliwie jak najwięcej, żeby te gatunki, które wymierały, ją, żeby nie wymierały, żeby moje dzieci, żeby dzieci moich dzieci też mogły je obserwować i się nimi cieszyć. Czy w związku z tym, że w tym roku zima była dużo ostrzejsza, to czy aby na pewno dobrym pomysłem jest usuwanie ciepłych kołderek z budek lęgowych ptakom? Bardzo dobrym pomysłem jest usuwanie ciepłych kołderek z budek lęgowych. Wyjątkiem mogą być jesienne gniazda mazurków, o czym już nieraz powtarzałem. Takie gniazdo wygląda w ten sposób, czyli nie jest zbudowane z mchu, tylko z siana. I takie gniazdo najlepiej usuwać z końcem lutego, a profesor Pinowski nawet wskazywał, że na przedwiośniu, czyli tak jak teraz. Aczkolwiek przepisy mówią, że powinniśmy usuwać gniazda ptaków do końca lutego, więc wtedy w przypadku mazurka najlepiej zaczekać. Natomiast w przypadku pozostałych gniazd ta ciepła kołderka, to nam się tak wydaje. Wierzcie mi, nikt z Was nie chciałby sobie wziąć tego gniazdka pod swoją kołderkę i przespać się z nim do rana. Tam jest dużo życia w tym gniazdku. Dużo pcheł, mogą być kleszcze, mogą być jakieś pluskwy, mogą być jaja pasożytów i one więcej szkód narobią niż to ciepłełko, które daje to gniazdo. I to dobrze widać w moich budkach lęgowych, dlatego że ptaki, zwłaszcza sikory, nocują chętniej w tych budkach, w których nie ma gniazd, albo są gniazda, w których nie było piskląt. Bo to widzę, nie muszę tego statystycznie obadać, a pewnie to zrobię, ale widzę, że tak jest. Widzę, że tak jest. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w gniazdach są pasożyty, a pasożyty zmniejszają szanse na przetrwanie. Mogą roznosić choroby, czyli łatwiej jest coś złapać, ale też zabierają mi energię. Energię. I to się po prostu dla ptaków może źle skończyć. Stąd tak, kołderki zabieramy. Wiem, że są prace naukowe, które wskazują, że tak, że gniazdo izoluje, daje lepszy komfort ptakom i tak dalej. To dlaczego ptaki, przynajmniej w moich budkach, tak chętnie z takich gniazd nie korzystają, tak? To się gryzie. Dlaczego w moich budkach są inne wyniki niż w innych? Dlatego, że w moich budkach bardzo często ptaki mają wybór, mogą wybrać. To jest coś, czym obarczone są badania standardowe, gdzie jedna budka co 50 metrów na tej samej wysokości, zawsze taka sama budka. Tu wychodzi różnica. Widywałem nocujące sikory, bogatki, nawet w tym roku, macie zdjęcie, nocujące w rurach, stalowych rurach. Tam nie ma ciepłych kołderek. Najważniejsze, co dawała taka rura, to bezpieczeństwo, żeby mnie żadna sowa w nocy, żadna kuna nie wyciągnęła. Natomiast kołderka nie była potrzebna. No i to było te kilka komentarzy. Kilka pytań. Bardzo dziękuję za komentarze, które dzieliły się także innym zdaniem na dany temat. I bardzo fajnie, że takie komentarze powstają, bo trzeba się dzielić takimi rzeczami. Bardzo fajnie, że te komentarze są pisane w sposób kulturalny, normalny, grzeczny, nie szydzący, nie obrażający kogoś. I super, pokazują jakieś zdanie. Ja mogę się do tego odnieść. Oczywiście nie chodzi o to, żeby czyjeś zdanie zmieniać, natomiast ja mogę pokazać, jakie jest moje zdanie w danym odniesieniu, a pozostali sobie mogą sami zdecydować, które zdanie bardziej im odpowiada. Ja zawsze wolę to, co jest w jakiś sposób udokumentowane, naukowo opracowane, albo wymaga jeszcze sprawdzenia. I to jest to, czym też chcę się na kanale Ptasia Strefa zajmować. kiedy pracowałem naukowo, nie bardzo mogłem to robić, bo nie było zainteresowania takimi rzeczami. Natomiast teraz mogę to robić, ale nie jest łatwo, bo jeszcze trzeba żyć, pracować i robić inne rzeczy, niekoniecznie związane z ptasią strefą, ale nie poddajemy się. Tematy budkowe będą rozwijane, będą pojawiały się nowe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nikt inny nie chciał ich zrobić. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!